Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Można pozostać księdzem, a jednocześnie odejść z kapłaństwa. Zewnętrznie realizujemy wówczas nasze powołanie, ale wewnętrznie odeszliśmy już od ideałów, mówi ksiądz Krzysztof Wąs, salwatorianin. Już za chwilę będę z nim rozmawiać o wyborze Chrystusa, upadkach i odejściach oraz potrzebie formacji. Wakacyjne spotkanie z apostołem narodów poświęcone będzie natomiast bogactwu. 28 lipca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Ksiądz Krzysztof Wąs, salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oraz redaktor zeszytów Formacji Duchowej. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Formacja. Czy możemy powiedzieć, że to jest baza, na której budujemy powołanie?
Oczywiście nie można budować żadnego powołania bez formacji, ponieważ formacja to przede wszystkim formacja do człowieczeństwa. Człowiek od momentu poczęcia jest formowany. I wiemy, jak bardzo na formację ma wpływ środowisko, dom, rodzina, później środowiska społeczne, w której wzrasta. I to środowisko, które nazwalibyśmy, zmierzam do pani pytania, środowiskiem powołaniowym. Ponieważ formować do powołania to najpierw pomóc człowiekowi odkryć jego powołanie życiowe. Powołania sobie nie dajemy, powołanie odkrywamy. I żeby człowiek mógł odkryć powołanie, to, które jest mu dane, potrzebuje naprawdę formacji, bo tylko człowiek dojrzały, zdolny jest rozeznawać powołanie i pójść za nim. To jest jakby podstawa. Dopiero później można mówić o formowaniu człowieka w powołaniu. Chciałbym to bardzo mocno podkreślić, ponieważ gdy chodzi już o środowiska nowicjackie, seminaryjne, to jest pierwszy etap formacji. Formować do rozeznania i do odpowiedzi na powołanie, ponieważ nie jest rzeczą jasną i przesądzoną, że każdy kandydat, który wstępuje do nowicjatu, wstępuje do seminarium, już może być określony jako człowiek powołany, a jeśli tak, jako człowiek zdolny do rozeznania swojego powołania.
No właśnie, powiedział ksiądz, że na formację wpływa otoczenie, środowisko. Jest pewien kryzys rodziny dostrzegalny teraz coraz mocniej także w Polsce. Jak to, co się dzieje w społeczeństwie, wpływa także na zmianę waszych, powiedzmy, nurtów formacji i czy wpływa?
Myślę, że pani zadała bardzo kluczowe pytanie, ponieważ dotykamy tematu, który staje się dzisiaj dla środowisk formacyjnych ogromnym wyzwaniem. I powiedziałbym, że na poziomie teorii my już dawno to przyjęliśmy. Studiujemy statystyki, studiujemy sytuację chociażby środowisk rodziny w Europie, i wiemy, że oprócz tego, że jest wiele pozytywów w rodzinie polskiej, niestety wzrasta także zjawisko patologii w rodzinach. Jeśli mówię o patologii, żebym był dobrze zrozumiany, to mam na myśli, czy to rodziny rozbite, czy dzieci wychowywane samotnie przez matkę, czy dzieci wychowywane poza środowiskiem rodzinnym, ponieważ takiej rodziny nie miały. Dzieci wychowywane w środowiskach domów dziecka, czy to państwowych, czy nawet tych rodzinnych i wiele, wiele innych. To jest zjawisko niezwykle dzisiaj bolesne, ale także ważne jako wezwanie dla nas. I zmienia się także założenie pracy formacyjnej z młodymi ludźmi. Co się zmienia przede wszystkim? Zmienia się to, iż często od strony najpierw ludzkiej, chcę to podkreślić, bo tu jest baza dla wiary. Od strony ludzkiej przychodzą młodzi o wielkich pragnieniach, o wielkich ideałach często. Ludzie także z niebywałym nieraz przygotowaniem intelektualnym, proszę pamiętać, że w związku właśnie z pewnym doświadczeniem niedojrzałości także ludzkiej, psychicznej, próg decyzyjny się przesunął. Już coraz więcej mamy w nowicjatach, w seminariach młodzieńców, którzy podejmują decyzję o wstąpieniu na drogę życia kapłańskiego, nieraz po studiach albo w trakcie innych studiów, które podjęli. A więc przychodzą osoby, które sygnalizują z jednej strony bardzo silny poziom życia intelektualnego, ale dużą słabość od strony często ludzkiej. Kruchość, bym powiedział, od strony ludzkiej. Ta kruchość nie bierze się z powietrza. Ona się bierze z rodziny i to jest pierwsze, co zmieniło się jakby na gruncie formacyjnym. I właśnie tu dochodzi nowa tematyka. Musimy starać się formację zintegrować. I tu pojawia się wezwanie dla środowisk formacyjnych, religijnych, także seminaryjnych. Proszę zwrócić uwagę, że w statystykach Polski, gdy chodzi o powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego, mówię o seminariach teraz, decyzje, które podejmują młodzi, to są często decyzje ludzi, którzy przeszli przez różnego rodzaju grupy formacyjne, grupy nieformalne w Kościele, co oznacza, że Kościół spełnił jakąś ważną rolę dla tych młodych ludzi, czy pochodzących z rodzin dojrzałych, czy niedojrzałych, z jakimiś brakami, czy wręcz patologiami. Co to oznacza również? To oznacza, że w młodym rozwija się świadomość powołaniowa, dlatego że rozwija się w nim doświadczenie wiary. Temat powołania to jest temat doświadczenia wiary najpierw. I kiedy brakuje powołań, my nie możemy szukać nowych środowisk, gdzie możemy pójść, gdzie jeszcze powołania są. My musimy pytać o nasze środowisko, dlaczego tych powołań nie ma. To znaczy, co dzieje się z doświadczeniem wiary naszej wspólnoty, czy rodziny, czy kościelnej, lokalnej. Powołanie rodzi się tam, gdzie jest wiara. Gdzie nie ma wiary, albo gdzie doświadczenie wiary jest płytkie, a współczynnik powołań niezmiennie rośnie albo się utrzymuje, należy to bardzo mocno weryfikować. Ponieważ trzeba sprawdzać i weryfikować motywacje, które się pojawiają. Nie mówię na poziomie moralnym, mówię na poziomie często podświadomym. Dlaczego młodzi ludzie bez pogłębionego doświadczenia wiary kierują swoje kroki do seminariów, do życia zakonnego? Musimy pamiętać, że w środowiskach, w których dzisiaj czują się słabi, zostawieni, opuszczeni, szukają bardzo często podświadomie środowisk, które będą dla nich wsparciem w życiu. Nieraz jest to podświadoma ucieczka od życia w społeczeństwie, w którym czują się niepewnie. Młody człowiek, który nie chce zakładać rodziny, ponieważ nie chce przeżyć rodziny tak, jak przeżył jego ojciec czy matka. Natomiast my, jako osoby towarzyszące im, powinniśmy być pierwszymi, którzy wyczuwają ten problem i pomagają rozeznawać, na jakim poziomie jest to wybór. I teraz formacja w związku z tym musi pójść integralnie. Musi dotyczyć całego człowieka. Każda formacja, która zaczyna być fragmentaryczna, jest naszą porażką, ponieważ formacji nie można ograniczyć tylko do formacji ludzkiej, bo możemy popaść w psychologizm, nie można ograniczyć tylko do formacji duchowej, bo popadniemy w spiritualizm. To są tematy bardzo trudne może dzisiaj, ale na które musimy mocno zwrócić uwagę. Chcę powiedzieć, tym kończę, formacja integralna. Tylko taka formacja może odpowiadać na dzisiejsze trudności osoby.
Ja chciałam przełożyć to na co ksiądz powiedział wcześniej. Środowisko wiary, z którego wychodzę, i motywacje. Dużo powołań wciąż jest. Czy nie znaczy to, że troszeczkę akceptujemy taką byle jakość?
Dziękuję za to pytanie. Ja bym najpierw się odniósł jednak do statystyk. Sądzę, że powinniśmy nie tylko obserwować statystyki dotyczące przychodzących do seminariów czy nowicjatów, ale powinniśmy w trakcie uważnie śledzić statystyki tych, którzy odchodzą. Odchodzą w trakcie formacji seminaryjnej i odchodzą, co jest bolesnym zjawiskiem, w kapłaństwie ostatnio, nierzadko także w dosyć wczesnym okresie poświęceniach kapłańskich. Odejścia z kapłaństwa nie dotyczą jedynie tych, którzy fizycznie odchodzą. To jest tylko jeden poziom odejść. Istnieje drugi poziom odejść. Osób, których statystyki nigdy nie zanotują, ale które notują ci, wśród których pracujemy, z którymi żyjemy na co dzień, to są odejścia wewnętrzne. Kiedy realizujemy zewnętrznie nasze powołanie, ale wewnętrznie odeszliśmy od ideałów. Odniosę się do środowisk zakonnych. Istnieje pewne zjawisko globalnie w świecie. Proszę zauważyć, że liczba powołań kapłańskich wzrasta. Natomiast proszę zauważyć, że w tym samym czasie, gdy chodzi o powołania kapłańskie w zgromadzeniach zakonnych kleryckich, a więc zgromadzeniach, gdzie są powołania kapłańskie i brackie, liczba powołań kapłańskich zakonnych zdecydowanie spada. Dlaczego ja podaję ten przykład? Ponieważ w życiu zakonnym bardzo mocno jest weryfikowana ewangeliczność życia. To oznacza, że młodzi, kiedy nie znajdują w tej wartości punktu odniesienia, nie idą tą drogą. Nie sądzę, że to są problemy tylko apostolatów. Sądzę jednak, być może wypowiadam śmiałe obserwacje, że są to problemy dotyczące ewangeliczności naszego życia i o tym musimy mówić. I tutaj wracamy do tematu, do problemu, od którego zaczęliśmy. Pytanie bardzo, bardzo ważne. Otóż w świecie, w którym panuje konsumpcjonizm, w którym istnieje poważny kryzys autorytetu, w którym liberalizm bardzo często, bardzo niejasno interpretuje to, co nazwalibyśmy wartościami stałymi. gdzie młody człowiek ma znajdować punkty odniesienia. Poza tym ten świat jest niezwykle ciekawy. Jedna z matek, rodzina kościoła domowego, gdzie są formowani, mogę powiedzieć, w sposób bardzo odpowiedzialny, dojrzały. Mówię, jak dziecko wraca do domu, jak bardzo kryzysuje, ponieważ zaczyna stawiać pytania, dlaczego ja mam być wychowywany tak, a nie inaczej. Dlaczego nie mogę robić to samo, co moi koledzy robią? I nie dlatego, że rodzice trzymią w kagańcu dziecko. Nie. Natomiast wymagania, które odnajduje w domu, w szkole nierzadko są wyśmiewane. Są konfrontowane, są nieraz kwestionowane. Młodzi chcą się pokazać w innym środowisku. Proszę zauważyć, ile tu istnieje walki, zmagania w młodym człowieku, by wybrał. Jeśli człowiek ma wybrać, musi ostatecznie znaleźć punkt odniesienia w swoich wyborach.
Przenosząc to na grunt życia kapłańskiego zakonnego, mówił ksiądz o sytuacjach kryzysowych. Czy gdyby było oparcie we wspólnocie, łatwiej byłoby wyjść z kryzysu i zostać w kapłaństwie?
Z pewnością tak. Natomiast temat wspólnoty jest tematem o wiele szerszym. Niedawno konsultowałem ten temat z jednym z moich współbraci, który przez lata pracował w kongregacji do spraw zakonnych, ponieważ wyczytałem w raportach o odejściach. Głównym powodem, którym komunikowali odchodzący swoją rezygnację z życia zakonnego, to było życie wspólnotowe. Ale ten przez wiele lat pracujący współbrat w kongregacji zwrócił mi uwagę na rzecz niezwykle istotną. Powiedział, ojcze, istnieje coś głębszego u podstaw, co sprawia, że później już nie odnajdujemy się nawet w życiu wspólnotowym, że tracimy kontakt ze wspólnotą. Natomiast problem głębszy jest gdzieś w osobie, ponieważ to ona ostatecznie zawsze tworzy wspólnotę. Czyli problem jest tej komunii, tej relacji, która jest fundamentalna, do której musimy wracać, o której Benedykt XVI tak wiele mówi, tak musimy wracać do osobowej relacji z Jezusem. Gdybyśmy pod tym kątem przeczytali wszystkie dokumenty, które Jan Paweł II napisał, to widzimy nieustanny apel o powrót do pogłębionej więzi osobowej relacji z Jezusem. Dlatego, że wybór powołania to nie jest wybór pewnego zawodu, to nie jest wybór nawet pewnego horyzontu apostolskiego życia. To jest za mało. Z dziełem nawet wspaniałym apostolskim nie da się zbudować relacji. To, co podkreślam zawsze w formacji, że nasze powołanie budowane jest jak każde inne na podstawowej, fundamentalnej potrzebie ludzkiej. To jest potrzeba relacji. Potrzeba więzi bliskiej, wyłącznej, osobowej. To tutaj kryzysuje na samym początku nasze powołanie. I albo nasze powołanie budowane jest na tej więzi osobowej, wyłącznej, zażyłej. Wierzymy bardzo, że w taką więź może nas prowadzić Jezus, która to więź prowadzi do pięknych, otwartych i pogłębionych relacji, dojrzałych relacji ludzkich, że widzą w nas i Ojca, widzą w nas i przyjaciela. Nie pytają najpierw, co to za ksiądz, pytają najpierw, co to za człowiek, który spotyka się z nami. Tu jest problem zasadniczy, a więc relacje osobowościowe, one są najważniejszym środowiskiem dojrzewania. Dojrzałe relacje, dojrzała osoba. I tu mocno akcentuję temat osobowej więzi. Pojawia się ważny temat modlitwy, temat medytacji, temat zażyłej więzi ze Słowem, które, jak podkreślam, nigdy nie jest celem formacji, ale jest niezbędnym środowiskiem wzrostu formacji. Jestem przekonany, że wielu odchodzi, ponieważ w ogóle nie dokonało wyboru. Nie zidentyfikowało się do końca. To znaczy nie stanęło, jakby powiedział ewangelista Marek, po stronie Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Marka mamy dwa etapy powoływania. Jezus najpierw sam przychodzi nad jezioro, wzywa, zafascynowani, rozmiłowani w osobie Jezusa idą za nim, ale potem wychodzi na górę i wzywa ich po imieniu. Co się dzieje? Marek pisze, i przyszli do Niego, znaczy stanęli po Jego stronie. To jest zupełnie inna perspektywa. To znaczy pytanie zasadnicze, czy ja podjąłem decyzję, aby stanąć radykalnie po stronie Jezusa, po stronie Jego wizji życia, a więc nie tylko iść za Jezusem, ale żyć życiem Jezusa. Tu się pojawia problem, ponieważ tu pojawia się temat tożsamości. Można nosić w sobie poczucie powołania i nie utożsamić się z powołaniem. Czyli tożsamość jest jak kręgosłup.
w powołaniu. Jeśli brakuje kręgosłupa, to w każdym organizmie, nawet najbardziej bogatych minerałów i osobowości, rozpada się takie człowieczeństwo bez kręgosłupa. A więc praca nad tożsamością wydaje mi się jedno z większych wezwań dzisiaj dla nas, dlatego że w świecie, w którym żyjemy, mówią, nie, to jest niepotrzebne, ty możesz inaczej. Jeden z większych problemów dzisiaj, na który musimy zwracać uwagę, takie szerokie pojęcie realizowania powołania. Myślę, że im bardziej świat dzisiaj radykalnie wzywa do życia konsumpcyjnego, tym bardziej w naszym życiu potrzebne są radykalne, jasne wybory. Jaką drogę wartości wybieram. To nie oznacza, że wybierając już takim się staje. Takim się staje do końca życia. Ale czymś jednym jest potykanie się. Nawet jakiś upadek silny osoby, która gdzieś się zagubiła w życiu, a czymś innym jest odejście. Kto upadł w sposób nieraz tak dramatyczny jak Piotr, ale miał silną więź z Jezusem, wybrał wcześniej Jezusa, ma do kogo i do czego wracać. Kto takiego wyboru w życiu nie dokonał, nie ma do kogo i do czego wracać.
Moim gościem był ksiądz Krzysztof Wąs, salwatorianin. A teraz już kolejne spotkanie ze świętym Pawłem. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Bogactwo. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli i nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do użytkowania. Niech czynią dobrze, niech bogacą się w dobre uczynki, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobry fundament przyszłości, aby osiągnąć prawdziwe życie. Pisał święty Paweł w pierwszym liście do swego ucznia Tymoteusza. Starsi wychowani na realnym socjalizmie patrzą z podejrzliwością na bogactwo, tak krytykowane przez marksistów. Młodsi, wychowani w łapczywym neokapitalizmie, ubóstwiają je. I jedni i drudzy nie mają racji. Stąd sprawa ustawienia sobie problemu bogactwa jest bardzo ważna. Po pierwsze, bogactwo jest dobrem i nie trzeba go potępiać. Ale nie zapominajmy, że nie jest dobrem absolutnym. Kardynał Wyszyński zwykł mawiać: jak bardzo chciałbym być bogaty, ile dobrego mógłbym wtedy zrobić? Ono bowiem otwiera przed człowiekiem ogromne perspektywy czynienia dobrze. A równocześnie, ile dobrego człowiek może zrobić dla siebie, bo bogactwo, które uszczęśliwia innych, będzie mu towarzyszyło w przyszłym życiu. A to dobro uczynione tu na ziemi jest jedynym dobrem, które zabierze ze sobą na drugi świat i postawi przed tronem Bożym. Jest dobre, ale nie można w nim pokładać nadziei. Jest przelotne. Można je w każdej chwili stracić, jak Hiob, który utracił wszystkie swoje dobra. Te dobra zaś i tak w chwili naszej śmierci pozostawimy tutaj na ziemi. Ale równocześnie stanowi ono wielkie niebezpieczeństwo. Bogactwo czyni serce zimnym, pisze Gunnar Gunnarsson, czyni serce twardym. Czyni więc człowieka wyniosłym, egoistą, który z drugim nie podzieli się groszem. Znający dobrze ludzi bogatych, sam zamożny ziemianin, błogosławiony Stanisław Starowiejski mawiał do swych dzieci: gdy potrzeba ci pomocy, nie idź do ludzi bogatych, ale do biednych ludzi, bo tylko oni ci pomogą. Słusznie mówi psalmista: nie daj mi, Panie, ani bogactw, ani biedy. Daj tylko to, co jest konieczne dla utrzymania. Jeśli więc chcesz, daj mi, Panie, bogactwo, ale otwórz serce moje na potrzeby bliźnich. A jeśli nie chcesz dać bogactwa, to daj przynajmniej to, co jest konieczne do życia, bym mógł harmonijnie żyć Twoim życiem.
Wysłuchali Państwo poniedziałkowego magazynu z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.